Lektury Paranormalium.
W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Człowiek w statku kosmitów? Taką właśnie interpretację płyty Spalenkę proponują zwolennicy kosmicznego znaczenia rysunku na grobowcu Pakala. I ci także nie mają żadnych wahań. Zarówno Włoch Roberto Pinotti, jak i Japończyk Yusuye Matsumura, którzy pierwsi wysunęli tego rodzaju interpretację, nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości. Płyta Spalenkę jest najbardziej szczegółowym spośród wszystkich znanych dotychczas rysunków statków, którymi przybyli niegdyś na Ziemię goście z kosmosu. Cytat. Rysunek ten niewątpliwie przedstawia kosmonautę kierującego aparatem odrzutowym przeznaczonym do lotów indywidualnych. Stwierdza także bez ogródek Rosjanin Zajcew. Aparat w dodatku pokazany jest w przekroju, a nawet zaznaczona została wychodząca z tylnej części struga gazów odrzutowych. Koniec cytatu. Bardzo szczegółowy rysunek takiego aparatu opracował również Amerykanin, inżynier lotnictwa John Sanderson, a już niewątpliwie najbardziej wyczerpujące wyjaśnienie tej nowej interpretacji rysunku Spalenkę dał Szwajcar Erich von Däniken. Wszystko zaczęło się tylko od tego, że płytę Spalenkę w odróżnieniu od Guljajewa potraktowano poziomo. W środku płyty grobowca znajduje się jakaś siedząca i przechylona do przodu postać, tak jak kosmonauta w pilotowanej przez siebie kabinie. Snuje tę nową interpretację Däniken. Ma ona na głowie hełm, z którego biegną do tyłu dwukanałowe przewody, a przed nosem jakby aparat z tlenem. Rękami manipuluje przy jakichś mechanizmach kontrolnych. Prawa ręka jest tak ustawiona jak do naciśnięcia znajdującego się przed nią guzika. U lewej ręki widzimy tylko cztery palce. Kciuk jest zgięty. Czy nie odnosi się wrażenia, że wyryta na płycie grobowca postać właśnie tą ręką obejmuje jakiś drążek, podobny do ręcznego regulatora gazu w kierownicy motocykla? Pięta lewej nogi spoczywa na kilkubiegunowym pedale. Na pewno nie ujdzie uwadze obserwatora płyty Spalenkę, że Indianin na ołtarzu ofiarnym jest ubrany bardzo współcześnie. Pod brodą ma coś w rodzaju wysokiego kołnierza od pulowera, a nienagannie leżąca górna część stroju jest zakończona przy dłoniach ściągaczami. Widać również szeroki pas z klamrą zabezpieczającą, zaś grubo tkane spodnie opinają nogi ściśle jak rajstopy. Jest to niewątpliwie najbardziej prawidłowe ubranie kosmonauty. Pojazd, w którym siedzi kosmonauta, ma w moim pojęciu następujące cechy techniczne. Przed przymocowanym kosmonautą znajduje się centralna aparatura tlenowa, energetyczna tablica rozdzielcza i komunikacyjne łącza, jak również ręczny drążek sterowniczy i przyrządy umożliwiające obserwacje poza statkiem kosmicznym. W przedniej części statku, a więc przed jego główną aparaturą, można rozpoznać duże elektromagnesy. Mają one wytwarzać wokół statku kosmicznego pole magnetyczne, które przy wielkich szybkościach odbijałoby uderzenia mikrometeorytów. Za plecami kosmonauty widać reaktor jądrowy. Schematycznie są przedstawione dwa jądra atomu, prawdopodobnie wodoru i helu, oraz ich synteza. Wydaje się również istotne, że w tylnej części pojazdu po jego zewnętrznej stronie zostały wystylizowane, wyrzucone przez rakietę płomienie silników odrzutowych. Koniec cytatu z książki Oto mój świat. Tak więc Däniken, jak zresztą i pozostali zwolennicy kosmicznej interpretacji rytów Spalenkę, również nie ma żadnych wątpliwości. I on potrafi wytłumaczyć każdy szczegół rysunku, a choć nie wszystkie jego wyjaśnienia potrafią spełnić wymagania techników, nie do pomyślenia wręcz jest jakakolwiek wspólna płaszczyzna dyskusji z archeologami. Gdzież jakikolwiek punkt styczny między drzewem życia a elektromagnesami, przewodami tlenowymi a włosami z brody Boga Pogody, czy maską śmierci a reaktorem jądrowym? Co do jednego jedynie, oba obozy muszą się zgodzić. W centrum rysunku znajduje się na pewno podobizna człowieka. Można się sprzeczać, czy jest on ubrany w strój kosmonauty, czy też w bogaty, obrzędowy strój Majów, ale niewątpliwie jest to zwykły, ziemski, a sądząc po charakterystycznym profilu, nawet południowoamerykański mieszkaniec naszego globu. I tak jak drobna wada wrodzona wielkiego palca tej postaci postawiła znak zapytania nad całą rozbudowaną interpretacją historyczno-obrzędową płyty Spalankę, tak stwierdzenie ziemskiego niewątpliwie pochodzenia pilota pojazdu kosmicznego staje się piętą Achillesa interpretacji techniczno-kosmicznej. Bo jeśli rzeczywiście płyta Spalankę mówi o misji posłańca z niebios, Deyniken, to dlaczego za sterami tak szczegółowo narysowanego przekroju statku kosmicznego znalazł się nagle zwykły człowiek? Czyżby przybywający na nasz glob kosmici mieli się niczym nie różnić od mieszkańców Ziemi? Podobizny. Intelektualna bryja. Rzeczywiście, wyczerpującą odpowiedź na pytanie o kształt i wygląd potencjalnych mieszkańców kosmosu może nam dać, jak na razie, tylko nasza fantazja. A któż, pytam, ośmieli się zgłębić ją aż do dna? Stanisław Lem w swych groteskowych dziennikach gwiazdowych zakłada, iż wyróżnikiem kosmitów wobec ludzi jest ich groteskowa potworkowatość. W ten sposób kosmos Lema zaludnia się istotami wprawdzie czegokształtnymi, ale na przykład z uszami pod brodą czy pod pachami, z mnóstwem oczu otaczających jednym kręgiem policzki, z ustami na czole, czy wreszcie bez rąk i nóg. Oczywiście najbardziej wybujała fantazja autorów science fiction to nie jest jeszcze powód do zarzutu. To raczej zaleta. Gdzie, jeśli nie na stronach ich powieści, mamy szukać wizji najbardziej odległych od naszych realnych doświadczeń, czy bodaj domniemań? Tylko czy one są rzeczywiście tak odległe? 3 marca 1976 roku rząd amerykański polecił 12 naukowcom opracowanie nowego programu poszukiwania przejawów życia poza naszą planetą. Poszukiwania tego rodzaju to już cała rozległa historia. W związku jednak z tą ostatnią decyzją rządową w prasie amerykańskiej ukazała się niezmiernie interesująca wypowiedź doktora Billinghama, rzecznika rządu do spraw istnienia życia na innych systemach gwiezdnych. Tak, tak, jest takie stanowisko w USA. W ciągu najbliższych 15 lat z pewnością osiągniemy możliwość nawiązania z tymi obcymi istotami kontaktu. Oświadczył Jane Billingham. Wierzę, że istoty te muszą mieć szczególnie wielki mózg i poruszają się wyprostowane pionowo. Niewykluczone jednak, że w ogóle nie mają nóg, a ich kończyny górne mogą być także w poważnym stopniu zredukowane. Być może dysponują one innym, doskonałym systemem transportowym poruszanym przez energię, której my w ogóle nie znamy. Również jeżeli te daleko bardziej rozwinięte istoty doszły do wniosku, że oczy, usta i nos nie są im do życia nieodzowne, twarze ich mogą wyglądać zupełnie inaczej, aniżeli nasze. Koniec cytatu. Nic dziwnego, że po takim oświadczeniu naukowca i w dodatku rzecznika rządu, autorów science fiction ogarnąć mogła głęboka frustracja. Co by tu jeszcze wymyślić, aby raz wreszcie definitywnie oderwać się od potencjalnej bodaj rzeczywistości? Morski zaproponował na przykład w powieści W pogoni za czarnym karłem, latawce i węże. Niestety znów muszę rozczarować poczytnego autora science fiction. Miał on już swego poprzednika. I to jakiego? Przecież nie kto inny, tylko właśnie znakomity astronom Jan Kepler w swojej wydanej jeszcze w roku 1634 powieści fantastycznej Mysterium Cosmographicum, w następnych wydaniach noszącej nazwę Somnium Seu Astronomia Lunaris, sen albo astronomia księżycowa, zaludnia księżyc cywilizowanymi istotami posiadającymi postać węży. W pogoni za oryginalnością Lem wymyślił jakieś trudne nawet do wyobrażenia dubenty. W powieści Eden, składające się z dwóch połączonych ze sobą struktur. olbrzymiego kadłuba i niewielkiego, zamkniętego w nim ośrodka dyspozycyjnego. Boruń i Trębka zaś wpadli na pomysł wręcz ohydnych już, niech mi wybaczą to wyrażenie moim przyjaciele z dawnych lat, lepkich i oślizłych stworów zamieszkujących jedną z planet Procyona o kształcie odwróconego przecinka, bez głowy i w dodatku z otworami gębowymi i wydalniczymi w kończynach, za pomocą których się poruszają. Powieść Kosmiczni Bracia. Strzeż nas, Panie Boże, przed takimi kosmicznymi braćmi. Ci dwaj ostatni zresztą autorzy w poszukiwaniu odmiennych od ludzkich kształtów istot kosmicznych w szerokim stopniu wykorzystali do tego tak bardzo różniące się swym zewnętrznym wyglądem od nas owady. Temidowie z Kosmicznych Braci mają olbrzymie owadzie oczy zajmujące większą część twarzy i tułów w kształcie zwężającego się walca, który przechodzi w końcu w zupełnie owadzi odwłok. Wspomniani zaś już procjonidzi dysponują, jak niektóre ziemskie stawonogi, narządami wzroku osadzonymi na ruchomych czułkach i poruszają się za pomocą sześciu nóg. Czy można się jeszcze bardziej odbić od pierwowzoru ludzkiego? Niestety, jak się okazuje, łatwiej się autorom oderwać od wszelkiego obrazu i podobieństwa z człowiekiem, niż od depcącej im wciąż po piętach nauki. W lutym 1976 roku w South Palm Beach na Florydzie odbyło się drugie Krajowe Sympozjum Egzosocjologii, nauki zajmującej się badaniem istnienia inteligentnego życia we wszechświecie, na którym znany badacz różnych zjawisk z tego zakresu, dr J. A. Hynek, podzielił się m.in. swymi hipotezami na temat wyglądu potencjalnych przedstawicieli obcych cywilizacji. Otóż formy życia ich według niego w zasadzie powinny być podobne do naszych. Muszą oni dla przeżycia posiadać wzrok, słuch i możliwość poruszania się. Cytat, co nie wyklucza jednak możliwości posiadania przez nich kształtów całkowicie różnych od człowieka. Bardzo możliwe, oświadczył na zakończenie dr Hynek, że istnieją nawet istoty inteligentne, poruszające się za pomocą wielu nóg. Koniec cytatu. No więc w jaki sposób science fiction ma się wreszcie wyróżnić od bardziej lub mniej umotywowanych hipotez naukowców? W ostatniej desperacji Lem, zresztą na wzór podobnego rozwiązania First and Last Man Stapletona, tworzy istoty już całkowicie bez jakichkolwiek kształtów. W Solaris siedliskiem inteligentnego życia staje się galaretowate morze, w niezwyciężonym natomiast mechaniczna chmura. Ale nawet przy tak ekstrawaganckich pomysłach nie udało mu się odskoczyć od jeszcze bardziej rozbujałej fantazji naukowców. Jeden z największych współczesnych astronomów, Fred Hoyle, w powieści Czarny obłok obdarzył rozumem już nie tylko bezstrukturalną masę znajdującą się na jakiejś planecie, ale wręcz swobodnie wędrujący poprzez kosmos rozumny obłok rozrzedzonej materii pyłowej. Ironią losu jest fakt, że trzymające się przecież bądź co bądź jakichś praw, założeń i reguł przypuszczenia naukowców, tym razem ostatecznie pokonane zostały przez niczym nieokiełznaną fantazję właśnie jednego z nich. Tylko że to zwycięstwo ludzkiej fantazji stać się może prawdziwą klęską, nie mniej fantastycznej przygody poszukiwania dowodów tzw. paleokontaktów. Bo jeżeli omówione dotychczas wyłaniające się raz po raz z głębi wieków rysunki istotnie przedstawiają mniej lub więcej wierne podobizny statków kosmicznych, to dlaczego wszystkie one są pilotowane przez ludzi? Gdzie są autentyczni budowniczowie, którzy na ich pokładach dotarli do Ziemi? Poza podobiznami rakiet w różnego rodzaju prehistorycznych galeriach istnieją oczywiście dziesiątki i setki różnorakich rysunków. Ale wśród których z nich mamy prawo doszukiwać się podobizn potencjalnych kosmitów? Czy wśród dziwolągów ludzkich? Czy też wśród fantastycznych, nieznanych nam zwierząt? A jeśli była to inteligentna chmura albo intelektualna bryja, to jak właściwie mogli ją nasi przodkowie na rysunku przedstawić? Żona Chinga w podróży kosmicznej. Na szczęście łowcy paleokontaktów nie mają tego typu rozterek. Nie potrzebują. Jest taka mnogość rysunków autentycznych ludzi, albo przynajmniej istot czegokształtnych, którzy, choćby tylko ze względu na użytkowane stroje i aparaturę, sprawiają wrażenie przybyszów nie z tej Ziemi, że nikt nie próbuje nawet dopatrywać się podobizn kosmitów w jakichkolwiek rysunkach całkowicie fantastycznych. Daj Boże, żebyśmy potrafili bez reszty zrozumieć symbolikę tylko tych najbardziej nam bliskich, mniej lub bardziej ludzkich postaci. Bo i tu wśród autentycznych zagadek jest wiele niczym nieuzasadnionych domysłów, albo wręcz oszustw. Oto choćby przykład z podobiznami kosmitów odkrytymi w sierpniu 1972 roku przez chińskich archeologów na jedwabnej todze znajdującej się w grobowcu sprzed 2100 lat. W prowincji Hunan odkryto ostatnio już ponad 1000 tego rodzaju grobowców, przeważnie jednak splądrowanych przez rabusiów w latach 1930-1940. Tym razem jednak okazało się, że grobowiec był nienaruszony, a w nim, na głębokości 20 metrów pod ziemią, odkryto olbrzymi kamienny sarkofag. Po otwarciu go okazało się, że wewnątrz znajduje się drugi sarkofag, a w nim trzeci. Dalej zaś znów wstawione jedna w drugą i izolowane warstwami węgla drzewnego trumny, przy czym w ostatniej odkryto zwłoki około 50-letniej kobiety, zanurzone w płynie o nieustalonym składzie chemicznym. Płyn ten, według pierwszych sprawozdań archeologów, nie tylko skutecznie powstrzymał rozkład ciała, ale nawet pozwolił zachować elastyczność tkanek, nadając kobiecie zmarłej 2100 lat temu pozór żywej osoby. Pochowana w tak precyzyjny sposób kobieta okazała się zmarłą na atak serca żoną cesarza Qinga, który panował w latach 156-141 przed naszą erą. Wątpię, by grobowiec ten był udostępniony teraz do zwiedzania. Gdy byłem w Chinach jeszcze przed rewolucją kulturalną, miałem okazję obejrzeć jedyny pokazowy grobowiec dynastii Ming pod Pekinem. A szkoda, nie tyle ze względu na rewelacyjną wręcz według sprawozdań odkrywców mumię, co z powodu olbrzymiego skupienia w nim zdobnych skrzyń, waz, serwisów, instrumentów muzycznych i strojów sprzed 2000 lat. I właśnie jedna z tych sukni, Fei Yi, czyli latająca szata, ogłoszona została jako dowód pobytu kosmitów na Ziemi. Wyszyty na niej rysunek przedstawia jakoby etapy podróży kosmicznej. Nie widziałem Fei Yi nawet w reprodukcji i dlatego poprzestać muszę na możliwie wiernym opisie wyszycia zamieszczonym w National Geographic Magazine. Cytat. Okrzyczona jako najbardziej cenny ze skarbów grobowca, Fei Yi sugeruje duchowe wniebowstąpienie. U dołu wzoru znajduje się piekło fantastycznych bestii. Splecione smoki otoczone czerwonymi leopardami wiją się wokół orbitującej niewiasty symbolizującej niebo. Obrońcy niebieskich wrót wspinają się na tylnych łapach ku najbardziej intrygującej scenie. Znajduje się tu skulona ze starości i oparta na lasce sama zmarła, przyjmująca ofiary od służby. Nad jej głową znajduje się bóg wiatru w postaci nietoperza, lecący ku księżycowi smok oraz lecący ku słońcu kruk. Koniec cytatu. Konia z rzędem, albo raczej latający spodek z kosmicznym pilotem, temu, kto potrafi tu odszukać ślad, bodaj wizerunku jakiegokolwiek kosmity. Czy jednak podejrzenia co do wielu innych rysunków, że przedstawiają one podobizny kosmitów, są równie nieuzasadnione? Hełmy i skafandry sprzed 1000 lat. W roku 1956 archeolog francuski Emmanuel Anati podczas prac wykopaliskowych w małej miejscowości Valca Monica w Alpach Włoskich między jeziorem Iseo a granicą szwajcarską natknął się na ślady istnienia całej niezwykle zaawansowanej i dojrzałej, wyprzedzającej znacznie rozwój plemion sąsiednich cywilizacji z najpoważniejszego okresu epoki brązu, z czasów sięgających 2000 lat przed naszą erą. Cytat za książką La Civilisation du Valca Monica. Znalazł on tam na cmentarzyskach wiele szkieletów ludzkich, olbrzymie zasoby ceramiki, ciekawą broń i jeszcze ciekawsze malowidła ścienne. I te właśnie zagadkowe malowidła odległego społeczeństwa, którego dynamiczny rozwój przerwał nagle jakiś nieznany i nieodgadniony kataklizm, stały się największą sensacją odkrycia. Wśród wielu prawdopodobnie wcześniejszych malunków o charakterze symbolicznym i abstrakcyjnym, Anati znalazł rysunki pochodzące z ostatnich lat istnienia nieznanej cywilizacji, przedstawiające postacie ludzkie, w których rękach znajdują się jakieś trójkątne narzędzia i których głowy otoczone są jakby aureolą z licznymi wypustkami. O aureole tu chodzi jednak, czy o hełmy kosmiczne? Tym bardziej, że 10 lat później radziecki naukowiec Szczacki odkrył niemal identyczny rysunek człowieka z głową otoczoną takimże hełmem z wypustkami w pobliżu Fergany w radzieckim Uzbekistanie. Również słynne rysunki pierwotnych mieszkańców Australii przedstawiające legendarnych synów światła ukazują ich nie tylko z jakimiś niebie hełmami na głowie, uwieńczonymi ponadto dwiema wypustkami, może antenowymi, które starczą niby uszy albo rogi, ale w dodatku w wyraźnie obejmujących całą postać zamykanych na zamek błyskawiczny skafandrach. Mimo że przecież autorzy tych rysunków, australijscy autochtoni, nie tylko nie znali wówczas tego typu urządzeń, ale w ogóle nigdy nie używali żadnych ubrań. Także odkryte niedawno malowidło ścienne w Monte Alban w Meksyku w stanie Oaxaca wydaje się co najmniej zagadkowe. Choć nie ze względu na okoliczności. Znalezione zostało na polichromowanej ścianie jednego z grobowców pochodzących z klasycznego okresu rozwoju kultury Zapoteków, około 100 do 800 roku naszej ery, i przedstawia barwną procesję bogów. Dlaczego wszakże jeden z nich ubrany jest wyraźnie w skafander i hełm kosmiczny? Albo odkryta przez Deinikena w muzeum w Ekwadorze kamienna figurka nieznanego boga z okresu Chimu. Deiniken bez wzdragań uznał ją za wierną podobiznę ubranego w hełm i skafander kosmity. Ale czy i my, przy wszystkich zastrzeżeniach do Deinikena, znajdziemy dla wyjaśnienia dziwnego stroju tej postaci inne, co najmniej równie łatwe wytłumaczenie? I wreszcie jeszcze jedna, tym razem najbliższa nam zagadka z tej kosmicznej serii. Płaskorzeźby z kościoła świętego Dymitra w brodzkim Drenowcu, w jednej ze Związkowych Republik Jugosławii, Chorwacji. Po raz pierwszy ryty te odkryto na kamiennym słupie podpierającym dach kościoła jeszcze w roku 1734. W ciągu następnych jednak 240 lat pochodzący z XII wieku kościółek ulegał stopniowej dewastacji, a opadający z jego ścian tynk odsłaniał coraz nowe partie zagadkowych kamiennych ilustracji. Już samo pochodzenie skalnych bloków stanowiących kolumny i fundamenty kościoła otoczone jest tajemnicą. Archeologowie w promieniu wielu dziesiątków kilometrów wokół brodzkiego Drewnowca nie znaleźli podobnych skał, ale znaleźli za to podobne ryty. W jaskiniach, które zamieszkane były w neolicie. Aby wyjaśnić więc jakoś znalezienie się neolitycznych rysunków na ścianach średniowiecznego kościoła, zakłada się, że ozdobione już przez neolitycznych mieszkańców jaskiń skały dziesiątki wieków później wycięte zostały do budowy umocnień przez przybyłych tu Celtów. Następnie gotowe już bloki skalne wykorzystali Rzymianie. W tych okolicach istniały warownie rzymskie Servicium, Urbate i Marsonia. A w końcu po upadku Rzymu wciąż w swym niezmiennym kształcie te moduły budowlane użyte zostały do budowy kościoła. O ile jednak pochodzenie bloków da się w ten sposób jakoś od biedy wytłumaczyć, o tyle zagadka rytów na nich jest nierozwiązana. Znajdują się tam podobizny jeleni, identyczne znaleziono właśnie w okolicznych jaskiniach z okresu neolitu, pochodzące w prostej drodze z Indii lub Japonii znaki szczęścia, swastyki i wreszcie liczne wizerunki ludzi w skafandrach. W dodatku wokół tych ostatnich postaci istniał wśród okolicznej ludności prastary kult płodności. Od wieków kobiety bezpłodne wydrapywały ostrymi narzędziami okolice genitaliów tajemniczych postaci i zażywały to kamienne remedium dla zapewnienia sobie zajścia w ciąży i urodzenia wspaniałego dziecka. Skąd nieznani autorzy z wieku kamiennego zdobyli, obok dobrze znanych im jeleni, tak dziwne istoty jako modele do swych rytów? I na podstawie jakich wspomnień już sam kamienny proszek z nich miał zapewniać płodność chorwackim kobietom?
W
Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Paleoastronautyka. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.